w zdecydowanej większości, to dzisiaj Pan też ma swoją strawę i wierzę, że On sam chce nas karmić, bo to jest Jego Słowo. On sam, znając nasze serce, nasze potrzeby, chce przychodzić do nas, abyśmy mogli z Nim się posilać, Jego Słowem. Dlatego bardzo proszę, jeśli już jest to możliwe, abyśmy jeszcze na chwilę pochylili swoje głowy i przyjdźmy do Pana w modlitwie. Nasz drogi Panie, dziękujemy Ci za Twą obecność w tym zgromadzeniu. Panie, nie dzieje się tak ze względu na nasze uczynki czy na naszą pobożność, ale ze względu na Twoją wierność. Panie, ale też w drugiej kolejności ze względu na nasze serca otwarte przed Tobą. Panie, i cel, dla jakiego się tu zebraliśmy, bo zebraliśmy się dla Ciebie. Gdyby nie Ty, nie byłoby nas w tym miejscu. Dlatego, Panie, odbierz sobie chwałę i cześć i w tym Słowie, które chcesz do nas skierować, objawiaj samego siebie. Ja dziękuję Ci za to, że Ty będziesz obdarowywał swoim pokojem, swoją łaską, że będziesz przemieniał, oczyszczał i podnosił, że będziesz zachęcał, Panie, dawał swoją radość, Panie, dawał swoje szczęście. I za wszystko, co uczynisz jeszcze w tym zgromadzeniu, już teraz Ci dziękuję i oddaję chwałę. Amen. Czytam w imieniu Pańskim. Wysłuchaj końcowej nauki całości. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną, czy dobrą, czy złą. Dzisiaj słowo o sądzie. Jednakże już na samym wstępie muszę podkreślić, że wieczna natura Boga w najprawdziwszy i najdoskonalszy sposób wyraża się nie w sądzie, lecz w łasce, nie w gniewie, lecz w miłosierdziu. Jan w 3 rozdziale 17 wierszu powiedział, że Bóg nie posłał Syna na świat, aby sądził świat, ale aby świat zbawił. Wszakże gniew i sąd są naturalną konsekwencją sprawiedliwości i świętości Boga. Nie są naturalnym pragnieniem Boga, a raczej nieuniknioną reakcją na grzech i nieposłuszeństwo człowieka. Dlatego powtarzam, to prawość Boża, to Jego świętość i sprawiedliwość wymaga, by osądził On wszelki grzech. Możemy mówić o 3 aspektach sądu. Pierwszy aspekt sądu to sąd w przeszłości. Sąd, który miał miejsce na krzyżu Golgoty. Apostoł Paweł w liście do Kolosan powiedział, że tam Pan Jezus rozbroił nadziemskie władze, wystawił je na pokaz, odniósłszy nad nimi triumf. Tam na krzyżu szatan został osądzony. Tam na krzyżu również sam Jezus Chrystus został osądzony za moje i Twoje grzechy. I teraz każdy, kto uwierzy w Jezusa, nie będzie potępiony, nie ujrzy śmierci, ale będzie zbawiony. Drugi aspekt sądu to sąd w teraźniejszości. Okazuje się, że jeśli idzie o życie bezbożnych ludzi, Bóg często wkracza w życie ludzi tu na ziemi, by objawiać swój sąd. Każdy grzech, zapłatą za każdy grzech jest śmierć. I okazuje się, że już tu na ziemi ta klątwa, to przekleństwo grzechu też spotyka człowieka. Dzieje się to również w przypadku ludzi wierzących. Bóg objawia swój sąd, gdy człowiek odrodzony, wierzący, grzeszy. Wszakże ten sąd jest wyrażony bardziej w kontekście wychowywania. Bóg wtedy przychodzi, by karcić, by smagać. Czytany fragment przed wieczerzą zazwyczaj właśnie podkreśla, że gdy niegodnie przystępujemy do stołu Pańskiego, to znaczy, gdy sięgamy po chleb i wino, świadcząc, że mam społeczność z Panem, że jestem pojednany z bratem i siostrą, z bliźnim, nawet jeśli inni widzą we mnie wroga, to ja w nikim wroga nie widzę. Jeśli nie jestem gotowy na powtórne przyjście Pana, a sięgam po chleb i wino, to znaczy sąd własny jem i piję. I Pismo mówi, nie dziwcie się, że niemało wśród was jest chorych, a nawet niektórzy posnęli. A więc już teraz na ziemi też Bóg objawia swój sąd. Wreszcie możemy mówić o sądzie w przyszłości. Sąd w przyszłości odbędzie się nad każdym człowiekiem i zostanie osądzony każdy jego czyn. Bez względu na to, czy te czyny zostały już tu na ziemi osądzone, czy nie. Jaki jest cel sądu? Po pierwsze, albo niekoniecznie to musi być jakąś hierarchią, by objawić prawdziwy charakter każdego człowieka. Tylko Bóg zna serce człowieka. Okazuje się, że nawet my sami do końca siebie samych nie znamy. I co jakiś czas sami siebie zaskakujemy. Ja to czy nie ja? Myślałem, że już nigdy tak nie postąpię, a jednak. W czasie ostatecznego sądu charakter, czyli ten system wartości, którym się kieruje, jego wewnętrzny człowiek zostanie objawiony. Dalej, by objawić wartość wszystkich uczynków popełnionych w ciele. Bóg przygląda się każdemu naszemu działaniu i ma swoje kryteria, gdy je ocenia. Pismo mówi, Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Bóg patrzy na serce. A więc, gdy cokolwiek robimy, Bóg widzi te uczynki i ocenia je według swoich kryteriów. A więc sąd w przyszłości objawi wartość wszystkich naszych uczynków. Dalej, po trzecie, Bóg publicznie wynagrodzi lub ukaże nas za nasze uczynki. Ponieważ okazuje się, że nie wszystkie uczynki są wyjawione. Są takie uczynki, które widać, złe czy dobre, ale są również takie, których nie widać, również dobre czy złe. I na przykład tego otwieram pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział i posłuchajmy 5 wiersza. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Tutaj apostoł Paweł mówi coś bardzo ważnego i zachęcającego. Gdy Pan przyjdzie po swój lud, objawi to, co ukryte w ciemności. Objawi zamysły serc. To będzie wspaniałą rzeczą, ponieważ, dodaje, każdy otrzyma pochwałę od Boga. Spójrz, Bóg bacznie, pilnie przygląda się mojemu i twojemu życiu, naszemu życiu i z radością zapamiętuje, czy wie o każdym dobrym uczynku, który popełniliśmy. O każdym dobrym pragnieniu, które mamy, którym się kierujemy. O każdym szlachetnym, czystym motywie, który leży u podstaw naszego życia. Pan to wyjawi. Dobrze jest teraz nie obnosić się z tym, być naturalnym. Oczywiście nie chodzi o to, by być nazbyt, by nie powiedzieć fałszywie pokornym. Jestem tym, kim jestem. Jeśli umiem coś zrobić, to to robię. Jeśli nie umiem, no to pokornie daje miejsce tym, którzy potrafią to zrobić. A w Księdze Kaznodziei Salomona, w 8 rozdziale, 12 wierszu, czytamy tak. Ponieważ wyroku skazującego za zły czyn nie wykonuje się szybko, bo gdy popełniamy zły czyn, to Piotr mówi, to nie chodzi o to, że Bóg nie widzi, że Bóg przymyka oko. Tu nie idzie o to, że Bóg zasnął i zajął się jakimiś innymi sprawami. Bóg nie tylko widzi nasze czyny, ale ktoś powiedział, że przed Nim jeszcze głośniej krzyczą nasze myśli. I gdy zdarzy się, prawda, rzadko, bardzo rzadko źle uczynić i nie ma od razu sądu, przystąpiłem do wieczerzy i nadal jestem zdrowy, zgrzeszyłem i nadal mogę stać w zgromadzeniu pańskim, nie jestem wynoszony jak Ananiasz i Safira, to nie znaczy, że Bóg lekceważy to, znaczy to, że Bóg jest cierpliwy, że Bóg jest łaskawy, Bóg jest miłosierny, bo najprawdziwszym i najdoskonalszym odbiciem natury Boga nie jest Jego sąd, lecz łaska. Nie gniew, lecz Jego miłosierdzie. Ale Słowo Boże mówi, że niekiedy wyroku wprawdzie skazującego za zły czyn nie wykonuje się szybko. Przeto może dojść do tego, że wzrasta u synów ludzkich chęć popełniania złego. Dlatego, że grzesznik postępuje źle i mimo to długo żyje. Ja jednak wiem, że dobrze powodzić się będzie tym, którzy się boją Boga, tym, którzy się boją Jego oblicza. Czy to nie łaska, że masz bojaźń Bożą w swoim sercu? Czy to nie łaska, że kochasz swojego Pana i z drżeniem zbawienie swoje sprawujesz? To Boża łaska, to Pan tak zmienił twoje serce i zmienia twoje serce, że niesiesz swoją lampę i nie chcesz, aby ona zgasła. I wreszcie Bóg okaże swój sąd, by wykazać sprawiedliwość swą w postępowaniu z każdym człowiekiem. Według jakich kryteriów człowiek będzie sądzony? Po pierwsze, i tu chyba rzeczywiście po pierwsze, na podstawie jego stosunku, osobistego stosunku do Chrystusa i Jego słowa. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana 12, rozdziale 48 wierszu, kto mną gardzi, ma swego sędziego, słowo, które głosiłem. A więc mój stosunek do Chrystusa, który właściwie sprowadza się do tego, że albo oddam mu swoje życie bez reszty, do końca, bezwarunkowo, albo się od niego odwrócę. Nie ma stanu pośredniego. A więc idzie tutaj o tego rodzaju postawę. Albo jestem w Chrystusie, jestem Jego własnością i żyję według Jego słowa, albo też odwracam się od Niego i żyję własnym życiem. Dalej, po drugie, człowiek będzie sądzony bez względu na osobę. Bez względu na rasę, czy jesteś biały, czy czarny. Bez względu na pochodzenie, czy jesteś królem, czy niewolnikiem. Bez względu na stan posiadania, czy jesteś bogaty, czy biedny. Bez względu na wyznanie religijne, zielonoświątkowiec, czy baptysta. Bez względu na pochodzenie, Żyd, czy poganin. Każdy człowiek jednakowo według tych samych Bożych, świętych, sprawiedliwych kryteriów stanie przed Bożym tronem i będzie osądzony. Po trzecie, Pismo odkrywa nam, że człowiek będzie osądzony według miary duchowego światła i poznania, jakie były mu dostępne. W Ewangelii Mateusza miejsc w Piśmie Świętym na poparcie tych myśli jest dużo więcej, ale pozwólcie, z braku czasu ja tylko niektóre wybrałem i chcę je wam tutaj przypomnieć, bo przecież je znacie. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, i 20 wiersz. Wtedy zaczął grozić miastom, w których dokonało się najwięcej jego cudów, że nie pokutowały. Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u was się stały, dawno by w Worze i Popiele pokutowały. Ale powiadam wam, lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu, aniżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz? Aż do piekła zostaniesz strącone. Bo gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które się stały u ciebie, stałaby jeszcze po dzień dzisiejszy. Ale powiadam wam, lżej będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu, aniżeli tobie. Wreszcie człowiek będzie wynagrodzony lub ukarany w różnym stopniu. Tak, bo sąd to nie tylko wymierzenie kary. Sąd to przede wszystkim wymierzenie sprawiedliwości. To jest istota sądu. Najczęściej sąd kojarzy się właśnie z tą stroną negatywną, z wymierzaniem kary. Ale Boży sąd to sąd sprawiedliwości. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 35, 36, 7 wiersz. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. I uważajmy, błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Spójrz, bracie i siostro, warto czuwać. Warto być trzeźwym na umyśle. Warto w dyscyplinie utrzymywać swoje serce. Warto badać swoje motywy. Warto czekać na Pana. Warto planować, pamiętając o tym, że On widzi i przyjdzie. Warto gromadzić dla Niego. Warto budować ze względu na Niego. Nawet jeśli to w jakiś sposób dotyczy mojego życia, warto to wszystko czynić dla Niego. Dlaczego? Ponieważ pewnego dnia, w pewnym momencie, jak złodziej w nocy, Pan przyjdzie i gdy zastanie ciebie czuwającym, mówi, że się przepasze, posadzi cię przy stole i przystąpiwszy będzie ci usługiwał. A dalej czytamy, ten zaś sługa, który znał wolę Pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Błogosławioną rzeczą jest bywać w zgromadzeniach pańskich. Błogosławioną rzeczą jest poznawać Jego słowo, Jego wolę. Nasze poznanie wzrasta. Wiemy, czego Pan od nas oczekuje. I możemy też, korzystając z Jego łaski, z Jego posilenia, z Jego obecności w naszym życiu, wierzyć Mu i żyć w posłuszeństwie. Ponieważ jest nagroda. Jest podniesienie, jest wywyższenie. Oczywiście nikt w tym miejscu nie wyciąga takich wniosków. Lepiej w takim razie nie będę czytał słowa i nie będę chodził na nabożeństwa, bo wtedy nie będę wiedział, czego Bóg ode mnie oczekuje, więc jakoś się przecisnę. Oczywiście nikt tak nie pomyślał. Bóg jest sprawiedliwy. Jeżeli już taki motyw, czy taka kalkulacja pojawiła się w sercu, to ona przecież to jest oczywiste z gruntu, jest naganna, Bóg o tym widzi. To jest naiwnością i czymś śmiesznym takimi motywami się kierować. Idzie tu wszakże o tych, którzy być może nie znali całego słowa, może tylko fragment Ewangelii. Może tylko jakiś misjonarz się pojawił gdzieś tam i powiedział, że Jezus jest jest Panem nieba i ziemi, On umarł za grzechy? Może tylko ktoś w dziele stworzenia poznał Boga i tylko kieruje się potem własnym sumieniem, wrażliwym na Boże prowadzenie? Bóg jest sprawiedliwy, ale my jesteśmy uczniami. Trwamy w Jego Słowie. Prawda przychodzi do naszego życia i uwalnia nas. I to jest Boża łaska. I tego pragniemy, tego oczekujemy. I wreszcie, na tym sądzie każdy człowiek będzie przekonany o sprawiedliwości Bożego sądu nad nim. Tam, gdy spojrzymy na twarz Pana, nikt nie będzie miał złudzeń, żadnych wątpliwości, czy to, co zrobił, to, jakie było jego życie, że może zostało ocenione w sposób niewłaściwy. Tam wszelkie usta będą zamknięte, nie tyle ze strachu, chociaż będzie towarzyszyć lęk i strach i przerażenie, szczególnie w przypadku ludzi nieodrodzonych, ale przede wszystkim świadomość świętości Bożej, Jego miłości połączonej ze świętością i sprawiedliwością i prawością sprawi, że człowiek skuli się w sobie, zawstydzi i jeżeli do tego miałoby dojść i przyjmie sąd z ust pańskich jako sąd sprawiedliwy, ponieważ Jezus jest sędzią sprawiedliwym. On jest królem królów, panem panów, jest księciem pokoju, jest księciem sprawiedliwości. I przed nim nic się nie ukryje. On musi sądzić sprawiedliwie i jego sąd zawsze będzie sprawiedliwy, ponieważ on zna ukryte zamiary, zna myśli nasze, zna motywy nasze, zna każdy czyn, jakość tego czynu. Dlatego on nie może zaprzeć się samego siebie i orzec niewłaściwie, niesprawiedliwie, ponieważ byłoby to właśnie w sprzeczności z jego świętą naturą. A więc każdy człowiek będzie do końca przekonany o sprawiedliwości Bożego sądu nad nim. Czy człowiek wierzący, czy człowiek szczerze miłujący Pana, pragnący wypełniać Jego wolę, będzie sądzony? Będzie. Nie stanie wprawdzie na sądzie ostatecznym, tam czy na tym sądzie tronie chwały, czy na tym sądzie przed wielkim białym tronem, ale Słowo Boże wyraźnie mówi, że każdy człowiek stanie na sądzie. Postanowione człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. Każdy zda za samego siebie sprawę przed Bogiem. W 1 Piotra 4, 17, 18 czytamy, że sąd rozpoczyna się właśnie od domu Bożego. A w liście do Rzymian w 14 rozdziale, posłuchajmy. Ja zanim tu stanąłem, modliłem się do Pana, mówię: Panie, chroń mnie od tego, abym tutaj w jakiś mentorski sposób zwiastował, ponieważ też mówię o sobie i nie chciałbym zrobić wrażenia na kimkolwiek z was, a szczególnie na Panu, że jakobym sam nie podlegał sądowi. Dlatego, Panie, pomóż mi. Rzymian 14, rozdział 10 wiersz. Posłuchajmy. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Apostoł Paweł zwraca się tu do ludzi wierzących. To jest oczywiste i wyraźne. Mówiąc o tym, że wszyscy staniemy przed sądem Bożym, a po drugie, by przypadkiem nie przyszło komuś do głowy, by stanąć w miejscu sędziego i osądzić brata czy siostrę,
uważając, że wie do końca, jakimi motywami się kieruje, dlaczego to robi, jaki cel mu przyświeca. Apostoł Paweł mówi: oj, nie bądź taki pochopny w ocenianiu. Nie bądź taki szybki w sądzeniu. To jest nie twój sługa. Nie ty jesteś jego panem. Jezus jest sędzią. I każdy sługa przed swoim panem zda sprawę za samego siebie. I dlatego to, co ja mogę zrobić, to miłować, przyjmować, myśleć lepiej niż gorzej, błogosławić, a nie przeklinać, zachęcać, a nie zniechęcać. Nawet jeżeli jest ciemno, to doszukiwać się jasnych stron. A gdy już nie ma, gdy są niezbite dowody, no to po Bożemu, z miłością, by podnieść, by wyratować. Najpierw samemu, potem we dwóch, a potem do starszych i by ratować dalej, w końcu. By ratować, by nie dopuścić do tego, żeby człowiek, zyskawszy cokolwiek na tym świecie, tak naprawdę na duszy szkodę poniósł. A zaraz dalej apostoł Paweł w 12 wierszu mówi: tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. I wreszcie w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale i 10 wierszu czytamy tak: albowiem my wszyscy musimy, i znowu tutaj apostoł Paweł przecież do wierzących się zwraca, stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Dlatego musi być zmartwychwstanie ciała, bo każdy będzie osądzony za uczynki popełnione w ciele. I w ciele staniemy kiedyś przed Panem. Jeżeli jesteśmy ludźmi odrodzonymi, to będą nowe, przemienione, chwalebne ciała. I w tych ciałach staniemy przed Panem i zdamy sprawę przed Panem. Zostaniemy osądzeni za nasze uczynki dobre czy złe. Więc Pismo tu wyraźnie mówi o Trybunale Chrystusowym, o Sądzie Chrystusowym. I chcę od razu podkreślić, myślę, to z Bożego Słowa też wynika i o tym wiecie, ale przypomnę, że sąd ten nie będzie sądem potępienia. Ponieważ w wielu miejscach Słowo Boże mówi, że ten, kto uwierzył, przeszedł ze śmierci do życia, przeszedł z ciemności do światłości. Ten, kto jest w Chrystusie, już niejako jest posadzony w okręgach niebieskich. I wara temu, kto by chciał dotknąć takiego człowieka, ponieważ gdyby to uczynił, to tak jakby dotykał źrenicy Bożego oka. I jeśli nawet Bóg wychowuje, chłoszcząc swego Syna, tak jak to było w przypadku Izraela, to biada tym, którzy Bogu chcieliby dopomagać w tym. A więc nie będzie to sąd potępienia. Jana 3,18 mówi: każdy, kto wierzy w Chrystusa, nie podlega potępieniu. A więc jaki to będzie sąd? Ten sąd będzie sądem nie nad naszą duszą. On nie będzie mówił o miejscu spędzania naszej wieczności, lecz będzie to sąd nad naszym dziełem, nad naszą służbą dla Chrystusa. Będzie to sąd naszych uczynków, sąd naszej pracy dla Pana, sąd naszej służby dla Pana. Pan stanie przed nami, bardziej my przed Nim, i wtedy nasze dzieło zostanie ocenione sprawiedliwym, świętym Bożym sądem. W pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, w 3 rozdziale, czytamy o tym właśnie sądzie. Posłuchajmy. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże. Gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jakie są kryteria dobrej służby, dobrego budowania? Po pierwsze, takim podstawowym kryterium jest istnienie fundamentu. I oczywiście tutaj wyraźnie jest o tym mowa, że fundamentem tym jest Chrystus. Jeśli buduję na Chrystusie, mam fundament. Jeśli buduję na Nim, jeśli oparłem swoje życie na Nim, bo oddałem Mu samego siebie, wyznając swoje grzechy, pokutując, upamiętując się z mojego starego, grzesznego życia, którego Panem byłem ja sam. Oddałem samego siebie Panu, przyjąłem w pokorze przebaczenie przez wiarę. Przyjąłem zbawienie przez wiarę, z łaski, nie z moich uczynków. To mam skałę i tą skałą jest Pan. Tą opoką jest Jezus Chrystus. Jestem zbudowany na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym, czyli narożnym, jest Jezus Chrystus. Czyli tym miejscem, który ściąga na siebie wszystkie siły. Wiemy o tym, kiedyś o tym wspominałem, że w starożytności właśnie w taki sposób budowano wszelkie budynki, że kamień narożny był tym głównym miejscem, gdzie skupiały się wszystkie siły. Teraz fundamenty zazwyczaj w sposób taki pionowy, równomierny są obciążone, a wcześniej było to jedno miejsce. I teraz ta myśl zakładania kamienia węgielnego, prawda? Jest jakaś budowa i ktoś tam wkłada jakiś kamień, ale to jest tylko proforma. Tutaj chodzi o to, że skałą, opoką, fundamentem jest Jezus Chrystus. Jeżeli nie buduję na Chrystusie, to właściwie nie mam fundamentu. To nie ma innej możliwości. Ktoś powie, no na człowieku buduje, na doktrynie buduje, na czymkolwiek innym buduje. Nie, on buduje bez fundamentu. Nie ma innego fundamentu. Wyraźnie czytaliśmy, nie ma innego fundamentu oprócz tego, który już jest, którym jest Chrystus. I drugim kryterium, jak czytaliśmy, jest jakość materiału. I chwała Bogu, że w tym zborze wszyscy budują ze złota, srebra i drogich kamieni. Halleluja. To jest wielka rzecz. Ja jestem dumny, że jestem w takim zborze. Panie, tylko mi wybacz, że tam sporo słomy ze strzechy wystaje w moim życiu. Dobry materiał, solidny materiał, najlepszy współczynnik. Jak mogę rozróżnić, czy buduję ze szlachetnego materiału, czy z lichego? Po pierwsze, muszę przyjrzeć się swoim motywom. Czy służę, czy buduję dla własnej satysfakcji? Dla własnej chwały? Czy zasiadam, by budować swoją pozycję? Czy staję, by mnie widziano? Czy angażuję się, by zdobyć żonę czy męża? Motyw. Przede wszystkim motyw określa charakter, jakość materiału. Jeśli buduję, by pomnożyć chwałę Chrystusa i wypełnić Jego wolę, to znaczy, że buduję ze szlachetnego materiału. Jak to dobrze, że wszyscy służymy Panu gorliwie, wytrwale, nie dla oka, nie by się ludziom przypodobać, nie by zdobyć sobie nagrodę już tu na ziemi. Jesteśmy wierni Panu. Modlimy się i pościmy, dajemy dziesięciny, ofiary i jałmużny. Bo miłujemy naszego Pana, by pomnożyć Jego chwałę, by Królestwo Boże się rozszerzało, by dzieło Pańskie się budowało. Robimy to z serca, z miłości dla Pana, nie oczekując zapłaty. Jeśli daje lewica, prawica nie wie o tym, co daje lewica. A jeśli nawet ktoś już się o tym dowiedział, bo już takie czasy są, że pewne rzeczy muszą być wiadome, to się tym wcale nie chełpie. to jest tylko sprawdzian mojej pokory, mojej lojalności, wierności i miłości dla Pana. Więc chwała Bogu, że budujemy i służymy Panu, by pomnożyć Jego chwałę i by wypełnić do końca Jego wolę. Drugim kryterium jakości naszych materiałów, z jakich budujemy, jest nasze posłuszeństwo. I znowu, czy służymy Panu zgodnie z zasadami objawionymi w Słowie Bożym? Czy też stwarzamy własne zasady, a potem dołączamy do nich imię Chrystusa? I chwała Bogu, właśnie jak już powiedziałem wcześniej, że w tym zborze są sami ci, którzy nie tylko miłują Pana, nie tylko pragną żyć z Nim, ale skrupulatnie wypełniają to, co On powiedział. To nie jest tylko tak, że Panie, ja Cię miłuję i Ty tylko widzisz moje serce, ja kieruję się dobrym motywem, ja dobrze chcę, ja pragnę, ja tak bardzo tęsknię. Ale oprócz tego, Panie, skrupulatnie wypełniam Twoje słowo. Ty powiedziałeś, że tu mam zrobić, że tu mam przecinek postawić, to ja tu postawię. Powiedziałeś, że tu ma być akcent, amen. Powiedziałeś, że tak mam zrobić, Panie, chwała Ci. Posłuszeństwo. Posłuszeństwo Słowu. Pismo mówi, aby przywieść narody do posłuszeństwa wiary. I tu jest miejsce na uczniostwo. Tu jest miejsce na tą pokorę, na ten las pokornie ustawionych sosen, a nie na tych indywidualistów, takich szerokich, rozbudowanych. Zobaczcie. Tu jest miejsce na zrozumienie swojej tożsamości w Chrystusie i bycia w ciele Chrystusowym. Że ja nie mogę sam bez Niego. Że On sam może troszkę lepiej zrobi, gdy ja będę Mu błogosławił i będę Go wspierał. Że serce będzie wydolniejsze, gdy będzie pokarm właściwszy. Że oczy będą miały wyostrzony wzrok, gdy sen będzie należyty, gdy odpoczynek w Panu będzie solidny. A więc nasze posłuszeństwo. I wreszcie nasza moc. Nasza moc. Czy służę Panu o własnych siłach? Opieram się na własnej mocy? Czy też korzystam z Jego łaski i mocy Jego Ducha Świętego? Pan nie chce, abyśmy Mu służyli w pocie czoła. Pan nie za bardzo chce widzieć pośród swojego ludu altruistów. Pan nie chce widzieć tych, którzy za wszelką cenę chcą odkupić swoje złe czyny, zrehabilitować się w oczach innych Boga i swoich. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. W innym miejscu mówi Pan, umacniajcie serce raczej łaską. I to jest wielka rzecz, bracia i siostry, że możemy rzeczywiście budować z najlepszych materiałów, że one są nam dostępne. Dlatego, że gdy jesteśmy odrodzeni, Pismo mówi w pierwszym liście Piotra, że On udzielił nam swojej natury. A więc tam w głębi naszego ducha Pan dał nam przez swoje słowo Boże geny, które określają nasze priorytety, nasze motywy, nasze pragnienia. Pan dał nam swoje słowo. To jest najlepszy podręcznik. To nie jest jakiś eksperyment. To jest wiarygodne Słowo Boże. Prawdziwe, niezmienne. W Nim jest Bóg. A więc mam wszystko, bo wreszcie mam najlepszego nauczyciela, Ducha Świętego, który z Niego bierze i mnie łaskawie objawia. To jest wielka rzecz. Więc mam wszystko, mam dostęp do najlepszych materiałów. Nie jestem zbyt ubogi, zbyt słaby, aby budować z drewna, siana czy słomy. Bo świątynia Boża to miejsce, które które musi być zbudowane z najlepszych materiałów. Ze złota, srebra, drogich kamieni. To jest jakiś obraz. To jest jakiś obraz duchowy. Czy powiesz amen na to, bracie i siostro? Proszę cię, niech tak będzie. Zresztą, nie wiem, myślę, że wiecie, że amen nie znaczy tylko niech tak się stanie. Amen znaczy również tak jest. Tak jest. To tak wiem. Amen. A więc też możemy czasami i w takim kontekście zgodzić się z tym. A więc dobre dzieło. A więc dobra służba. Sługo dobry i wierny, wejdź do radości Pana swojego. Czy nie jesteś motywowany do tego, aby służyć Panu gorliwie, płomienny duchem? Czy nie jesteś motywowany do tego, aby stać przed zgromadzeniu i podnosić swoje ręce dla Pana? By nie iść na nabożeństwo jak skazany na potępienie, ale Panie, dzisiaj dajesz mi łaskę wstać. Panie, mogę mówić, mogę śpiewać, mogę chwalić, mogę otwierać swoje serce. Mogę zdecydować, by to czynić. To jest Boża łaska, to jest Boża łaska. Niech imię Pańskie będzie uwielbione. I dzisiaj również Słowo Boże wszystkich nas zachęca do tego, aby dobrze służyć Panu. Pismo mówi, kto o biskupstwo się ubiega, czyli kto o doglądanie się ubiega, pięknej pracy pragnie. To właśnie w tych kategoriach Słowo Boże o tym mówi. Tu nie idzie o jakąś nobilitację, tu nie idzie o władzę rozumianą w sensie ludzkim, tu idzie o to, by pomnażać Bożą chwałę, tu idzie o to, aby dbać o dzieło Pańskie, a więc o Niego samego. Pan jest godzien wszelkiej chwały. Dobry czyn to czyn w wierze, z miłości, w posłuszeństwie, na chwałę Boga. Zły czyn. Właściwie niekonieczny. On sprowadza się jedynie do robienia tego, co niegodziwe. Zły czyn to czyn bez miłości, bez wiary, bez posłuszeństwa. Wszystkich tych, którzy nie byli w piątek, zachęcam, by zatroszczyli się o kasetę, bo wiecie, że wszystkie nabożeństwa są nagrywane. W piątek było słowo o miłości, które poruszało nas do głębi. To jest dobry czyn, gdy jestem motywowany miłością, ale też wiarą i posłuszeństwem. Zły uczynek to także nierobienie rzeczy dobrych, jeżeli leży to w naszej mocy. Dobra i wierna służba będzie osądzona i wynagrodzona. I każdy, jak czytaliśmy, odbierze pochwałę. Więc chwała Bogu za to, że służymy Panu naszymi dziesięcinami, ofiarami, jałmużnami, że stoimy przed Panem w modłach i postach, że odwiedzamy chorych, że pomagamy, że wykonujemy to, co Pan stawia przed nami, że wchodzimy w te uczynki, które On dla nas przygotował. Że nie wzbraniamy się, nie jesteśmy tak pokorni, łaskawi i dajemy miejsce siostrze, która już ma 75 lat i mówi, siostro, to ty pójdziesz odwiedzić, siostro, to ty pójdziesz ewangelizować. Nie, jesteśmy ci, którzy wyprzedzają się w okazywaniu szacunku. A więc szacunkiem będzie dla siwych włosów podanie palta, puszczenie ją jako pierwszą, zapytanie o jej potrzeby, umycie jej okna, zrobienie zakupów. Ja nie wiem, co jest lepsze, co jest ważniejsze dla Pana, zrobienie komuś zakupów czy wygłoszenie kazania. Nie wiem, czy to jest w ogóle dobre porównanie. Ale można by to sprawdzić. Dlaczego stoję przed wami? Komu jestem posłuszny w tym momencie? I czyją mocą to robię? To są te same kryteria, które Pan stosuje, gdy robisz zakupy. Czym jesteś powodowany, że to robisz? Komu jesteś posłuszny w tym momencie i czyją mocą to robisz? Jeśli na te wszystkie pytania będzie tak, Nagroda, 100%. W jednym i drugim przypadku. I biada mi, biada ci, jeśli nie zrobimy tego. Bo przecież to jest proste. To jest proste, bo jeszcze raz powtarzam. Mamy boską naturę w naszym duchu. Mamy Słowo Boże i mamy najlepszego nauczyciela, Ducha Świętego. Nagroda u Pana nie jest łapówką. Pan nie stymuluje nas w tego rodzaju sposób. I badę nasze serca, czy przypadkiem, będąc spowodowani złymi motywami, nie pracujemy dla nagrody. Widzicie, to jest ta wyższa sprawiedliwość. Że ja dążę do nagrody, ale nie dla siebie, dla Pana. Aby On był uwielbiony, wywyższony. A o tym jeszcze, do tego jeszcze chciałbym wrócić za chwilę. Na sądzie Chrystusowym pamiętamy, że ja tu bez przerwy mówię o sądzie, na którym staną ludzie odrodzeni. Nie rozmawiamy teraz o sądzie ludzi nieodrodzonych. O tym kiedyś, jak Pan Bóg da, też chciałbym powiedzieć. Teraz mówimy o sądzie, na którym staną tylko ludzie odrodzeni. A więc na tym sądzie karą będzie brak nagrody. A więc gdy staniemy przed Panem i nie dostaniemy szóstki, a mogliśmy ją dostać, bo mamy wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności w Panu, a dostaniemy tylko piątkę, a może czwórkę, może trójkę. Trójki to nikt z nas nie dostanie. Może niektórzy tylko piątkę dostaną zamiast szóstki. To brak tej najwyższej nagrody będzie takim wstydem. Swego rodzaju takim poczuciem, czuję ograniczenie mojego słownictwa, takim wstydem spowodowanym tym, że właściwie przecież Pan był godzien najwyższej chwały. Mogłem to uczynić dla Niego, ze względu na Niego. Dlaczego Mu przyniosłem wstyd i mam tylko trochę mniej, a mogłem 100% przynieść? Otrzymałem 5 talentów, przecież dane mi było wszystko, bym przyniósł 10. Otrzymałem 2, dane mi było wszystko, aby przynieść nie jeden, ale 2. Mogłem to uczynić. A więc to będzie tego rodzaju taki święty wstyd. To jest takie zawstydzenie właśnie. Ale tam nie będzie miejsca na potępienie. Tam nie będzie miejsca na żałobę. To nie będzie miejsce, gdzie ktoś ze wstydem odwróci się sprzed Bożego tronu i wróci. Tam do ostatnich ławek. Tam nie, w wieczności nie ma przestrzeni, a więc tam nie będzie pierwszej, drugiej, ostatniej ławki. Bo wieczność to brak czasu i przestrzeni. Einstein stwierdził, że nie można zdefiniować przestrzeń, nie wiążąc jej z czasem. I odwrotnie, czasu nie można zdefiniować, nie wiążąc go z przestrzenią. A więc w wieczności nie będzie pierwszych, drugich, ostatnich miejsc. Wszyscy, którzy staną przed tronem, będą blisko Niego, twarzą w twarz. A więc tam będzie nagroda. Tam będzie nagroda. Każdy, kto tam będzie, będzie miał nagrodę. I dlatego Pismo mówi, błogosławiony ten, kto uczestniczy, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Bo tam staniemy przed Panem, połączymy się z Nim. Mówimy o sądzie, który nastąpi po pochwyceniu Kościoła. Tam na obłokach, nie wiem, czy w trakcie wesela baranka, czy przed nim, czy może po. Pismo mówi, że każdy z nas za samego siebie sprawę zda przed Panem. Za swoje uczynki dokonane w ciele. I Bóg wyjawi to, co było ukryte w ciemności. Bóg wyjawi twoją gorliwość. Bóg wyjawi twoją miłość dla Niego. Bóg wyjawi to, czym się kierowałeś i otrzymasz nagrodę. Pan jest wielki, bracia i siostry. Pan jest dobry. A więc możemy służyć Panu. Biblia mówi o różnych nagrodach. Mówi na przykład o nagrodzie wierności, mówi o koronie życia, mówi o koronie chwały, mówi o koronie radości, czytamy o koronie sprawiedliwości, czytamy w innym miejscu o nieznikomym wieńcu. A Pan Jezus powiedział, ja wrócę i moja zapłata jest ze mną. A więc czytamy o zapłacie dla świętych i sług Bożych. I znowu, na koniec to chcę bardzo mocno podkreślić. Gdy mówimy o nagrodzie, o zapłacie, to tutaj nadal nie chodzi o nasz splendor. Nie chodzi o nasze ludzkie, tak jakbyśmy chcieli to może dzisiaj rozumieć, wywyższenie, podniesienie. Hej, braciszku, tam z tyłu, widzisz, kim jestem? To nie o to idzie. Tu idzie o to, że chwała dzieci Bożych mówi o chwale Ojca. Że chwała Kościoła mówi o chwale Ojca. I On jest godzien najwyższej chwały, dlatego On chce, On dba o to, aby Jego dzieci były przyobleczone w chwałę, aby Jego dzieci chodziły w płaszczu sprawiedliwości, w szacie zbawienia, aby miały zawój na swojej głowie, aby miały pierścień na swoim palcu, aby chodziły dumnie, z pokorą, ale w duchowym sensie dumnie, z podniesioną głową, bo jestem Bożą własnością. Bóg dba o nagrody, Bóg chce dać zapłatę, ale nadal tu panuje ta zasada, ja będę mniejszy. Im większa nagroda, tym bardziej Pan będzie wywyższony. To jest tego rodzaju porządek, logika. Im większa nagroda, tym ja będę mniejszy, a Pan będzie większy. A więc Pan jest godzien gorliwej, wiernej służby. I bracie i siostro, chcę Ci powiedzieć, że masz na co czekać. Że czeka na Ciebie korona chwały, korona sprawiedliwości, na Ciebie korona radości, może na Ciebie nieznikomy wieniec. I pragniesz go otrzymać z rąk Pana. Bo potem być może uklękniesz przed Panem, zdejmiesz swoją koronę i oddasz ją Panu. Aby On był wszystkim we wszystkim. Bo z Niego jest, przez Niego i dla Niego. Pan jest godzien chwały. Pan jest godzien tego, aby Mu dobrze i wiernie służyć. Pan jest godzien tego, aby się nie zniechęcać. Aby nie upadać na duchu. Nawet jeśli przychodzi utrudzenie, umęczenie. Jeśli przychodzi cios za ciosem, to Pan jest godzien tego, aby wstawać i iść dalej. A Pan sam swojej mocy, swojej łasce będzie posilał. I nawet nie wiemy, bracia i siostry, jak Pan widzi nas, jak orły, które coraz wyżej, wyżej szybują. My myślimy, że tak już ciężko, że leżymy, a Pan mówi, dobrze, sługo wierny, dobry sługo, widzę Twoje serce, znam Twoje myśli. I widzę, że szukasz mojej chwały, że nie jesteś zainteresowany plewą, ale dbasz o to, by służyć Panu z całego serca, z całej myśli, z całej siły, z całej duszy swojej. Jest zapłata. Zapłata Pana kroczy za Tobą. Warto służyć Panu. Warto służyć Panu. I to nic, że Cię oszukano. To nic, że Cię okradziono. To wtedy, gdy to rozumiesz, możesz powiedzieć, Panie, błogosławię tego złodzieja. Panie, Ty mnie posilasz. Nadstawiam swój policzek i moja twarz jest twarda w końcu jak krzemień. I Pan się w niej objawia. W moim życiu Pan się objawia, bo On chce być tym, który jest Panem nieba i ziemi, również światłem w życiu każdego z nas. Niech Jego imię będzie uwielbione. On jest godzien tego. Halleluja. Amen.